Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali, któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Bardzo ciekawa Ewangelia, wiele treści, które można by omawiać. I chciałbym pokrótce skupić się na paru aspektach związanych z tą Ewangelią. Najpierw Pan Jezus oświadcza apostołom, bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. I później jeszcze dopowiada, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Oczywiście tutaj nie chodzi o to, że tylko i wyłącznie ci, którzy są bogaci, czyli mają dużo pieniędzy, mają jakąś przeszkodę czy trudność, aby dostać się do nieba. Chodzi tutaj w ogóle o coś, co może być w każdym z nas, może to być jakiś rodzaj przywiązania. To niekoniecznie musi być przywiązanie do pieniędzy, może przywiązanie do drugiej osoby, czasem przywiązanie do jakiegoś własnego widzimisię, do jakiejś ideologii. I to wszystko, jeżeli będzie postawione wyżej niż Bóg, może być rzeczywistą przeszkodą w zbawieniu. I uczniowie, słysząc słowa Jezusa, jak czytamy, bardzo się przerazili i pytali, któż więc może być zbawiony? Dlaczego się przerazili? Bo być może uzmysłowili sobie, że sami mają jakieś takie nieuporządkowane przywiązania, z czegoś nie potrafią zrezygnować. Może sobie nawet myśleli, on żąda zbyt wiele. Żąda rzeczy nieludzkich, nienaturalnych. Ile razy słyszałem jako ksiądz tego rodzaju zdanie, któż może być zbawiony? To jest niemożliwe. I często wypowiadali je ludzie, choćby w takich sytuacjach, kiedy przypominaliśmy obowiązujący dekalog, 10 przykazań. Kto dzisiaj jeszcze zachowuje dekalog? Przecież czasy się zmieniły, ludzie są już inni. Czego wy właściwie jako księża żądacie? A jeżeli tego żądacie, to wiadomo, że przecież ludzie tego nie zachowają. A jeżeli nie zachowują, no to w takim razie właśnie, któż może być zbawiony? A Jezus mówi, u ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Z Bożą łaską jest możliwe zerwać z każdym przywiązaniem, choćby przywiązaniem do grzechu, z każdą słabością, pod warunkiem, że człowiek nie będzie podejmował tego sam, ale pokornie wezwie Bożej pomocy. I myślę, że każdy z nas w tym momencie może przez chwilę zastanowić, co jest jego bogactwem, co jest tą przeszkodą, która wciąż stoi na przeszkodzie spotkania z Chrystusem, wpuszczenia Go w swoje życie. I przychodzi apostoł Piotr do Jezusa i mówi, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus mówi, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I to jest pierwsza wspaniała obietnica. Wieczność w niebie z Chrystusem, Chrystusem królującym. Dostąpienie wyjątkowej godności. I już to jest wielką nagrodą. Nagrodą, którą nic nie jest w stanie przebić. I potem dalej Jezus mówi, I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Pamiętam, kiedyś był taki moment, kiedy rozeznawałem swoje powołanie, a było to dość późno, już po zakończonych studiach, właśnie rozpocząłem doktorat, ale też jakoś w głowie pojawiały się takie myśli odnośnie seminarium i tak na różne sposoby starałem się rozpoznać, czy to rzeczywiście Pan Bóg do mnie mówi, czy to może coś sobie wmawiam. I tak, żeby postawić kropkę nad i, po jakimś okresie rozeznawania postanowiłem, że pojadę sobie na rekolekcję do seminarium w diecezji, gdzie wówczas byłem na studiach w Poznaniu, bo właściwie to pochodzę zupełnie z przeciwnego kierunka Polski, z południa, dokładnie z terenów diecezji tarnowskiej. No ale tam byłem na studiach, tam było najbliżej do seminarium, więc tam poszedłem na te rekolekcje, no, które trudno by nazwać rekolekcjami powołaniowymi, ale generalnie na nie przyjeżdżali właśnie ci, którzy zastanawiali się nad seminarium. I właśnie tam i też trochę wcześniej miałem taką metodę rozeznawania powołania, że otwierałem sobie na chybił, trafił Pismo Święte, no i tak jakoś Pan Bóg sprawiał, że zawsze trafiałem na fragmenty o tym, że trzeba zostawić wszystko i pójść za Nim. A więc bardzo jednoznacznie pokazywał, że On pragnie tej dla mnie drogi. I kiedy już tak na końcu mówiłem, no dobrze, Panie Jezu, no dobrze, wygrałeś, tego bardzo chcesz i tak dalej, no ja też tego chcę, jeżeli Ty tego chcesz, no ale czy jeszcze chcesz mi coś powiedzieć? No właśnie taką postawić kropkę nad i może w głębi serca gdzieś tam też myślałem sobie, czy Pan Jezus czegoś nie obieca, czy coś się nie wydarzy. No i właśnie ten fragment, dokładnie ten fragment wpadł mi w ręce, dokładnie tak się otworzyło Słowo Boże o tej obietnicy. Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. I tak sobie z jednej strony pomyślałem, no piękne obietnice, Pan Jezus nie zostawi żadnej ofiary bez nagrody, nie zostawi bez nagrody tego, kto chce Mu oddać swoje życie, ale z drugiej strony tak pomyślałem sobie, co za egoiści z nas. My tacy ludzie właśnie, no z jednej strony kocham Cię Jezu, pójdę za Tobą wszędzie, chcę dla Ciebie wszystko, ale właśnie, jaka będzie nagroda, to nie jest dobre, ale zrozumiałem, że skoro Pan Jezus to powiedział, to On liczy się z tym, że my potrzebujemy czegoś, co będzie taką motywacją. Tą motywacją jest chociażby właśnie myśl o niebie, o tym, kto tam jest, czyli o samym Bogu, o Chrystusie, o świętych, o aniołach, o tej wielkiej, wyjątkowej przestrzeni, no i też o tej wyjątkowej łasce, jaką jest Jego błogosławieństwo, jeszcze tutaj na ziemi. I to jest prawda, bo jak się coś zostawi dla Chrystusa, to On to pomnoży, On to odda i pomnoży, oczyści. Chociaż rzeczywiście trzeba było zostawić swoich najbliższych, to jednak Pan Bóg dał innych w zamian. No, ojca i matki zostawiać nie musiałem, bo już dawno nie żyli, ale dał mi innych jako kapłanowi, innych ojców, matki, sióstr nie miałem, bo mam samych braci, no ale jako kapłan mam wiele sióstr, tak samo nowych braci, wiele różnych przyjaźni, osób, których pewnie nigdy bym nie poznał jako kapłan i wiele wspaniałych rzeczy, które się dokonało w tym czasie i naprawdę jest za co Panu Bogu dziękować. Tak się człowiekowi wydaje, że jak odda coś Panu Jezusowi, jak pójdzie za Nim, zacznie zachowywać przykazania, no to będzie bardzo smutne życie, że to już nie warto żyć. Tak wielu ludzi myśli, jak zacznę żyć w zgodzie z Bożymi przykazaniami, to będzie bardzo smutne życie. No tak chyba myślą tylko ci, którzy naprawdę nie wiedzą, kim jest Jezus. Bo to właśnie On może napełnić nasze życie swoją łaską. Wlać w nasze serca tak wyjątkowe bogactwa, dać nam taką radość, takie szczęście, wypełnić je sobą, że człowiekowi tak naprawdę niczego więcej nie potrzeba. Proszę zobaczyć, ilu ludzi bogatych jest na świecie, obfitujących i w pieniądze, i w talenty, i w sławę, i w różnego rodzaju rzeczy, których inni im zazdroszczą. Ale czy oni są szczęśliwi? Raczej nie. Takie też jest moje doświadczenie jako kapłana, spotykania się z takimi ludźmi. To są ludzie wewnętrznie bardzo smutni. Wielu z nich po próbach samobójczych, czyli doszli do takiego etapu swojego życia, że oni nie zgadzają się na takie życie, nie widzą sensu dalszego życia. Tak się dzieje, jeżeli człowiek nie wpuści do swojego życia Boga. Warto jest rezygnować z tego, co jest dziś Twoją przeszkodą na drodze do Boga, bo Pan Bóg Ci to wszystko odda z nawiązką. Zwróć uwagę, co dzisiaj jest tym grzechem, tym Twoim problemem, który powoduje, że możesz nawet nie przystępować do Komunii Świętej, bo nie dostaniesz rozgrzeszenia. Nie zastanów się, co zrobić, żeby zmienić swoje życie, by to wszystko Panu oddać, by uzdrowić tą sytuację, w której się znajdujesz, abyś mógł otrzymać od Pana Boga stokroć więcej i przede wszystkim życie wieczne posiąść na własność. Tak często jednak zastanawiam się, jakiego rodzaju bogactwem Pan Bóg może obdarzyć nas najhojniej i czego właściwie tutaj na ziemi możemy doświadczyć w taki sposób maksymalny. I jeszcze wtedy na tym etapie seminarium to zastanawiam się nad różnymi sprawami, ale teraz już jako kapłan to wiem, że właściwie to się wszystko sprowadza po pierwsze do Eucharystii i do obecności Chrystusa wśród nas. Do tego, że On jest z nami i On działa. Nic więcej nie mógł nam dać Chrystus niż samego siebie. I my jako kapłani widzimy to najwyraźniej, bo jesteśmy tego najbliżej. Jeżeli tylko oczy są otwarte, dusza żywa i miłość w sercu, to naprawdę nie potrzeba niczego więcej niż samego Jezusa Chrystusa. I niosąc Jezusa Chrystusa, Jego uzdrowienie, Jego słowa do ludzi, wtedy też kapłan otrzymuje najwięcej szczęścia, najwięcej satysfakcji. Może angażować się w różne dzieła, myślę też ważne i potrzebne, ale jeżeli nie zatroszczy się o to, co najważniejsze, do czego został powołany, żeby nieść ludziom Chrystusa, Boga, to jego kapłaństwo będzie bardzo smutne, bezsensowne. I bez wątpienia wielki w nas jest smutek, jako w kapłanach, kiedy czasami przychodzi nam pracować wśród ludzi, którzy nie są już zainteresowani Bogiem, Chrystusem. Wręcz przeciwnie, wszystko to, co się wiąże z wiarą, rodzi w nich agresję, obojętność i najlepiej trzymaj się z daleka. Owszem, chcą księdza, który będzie takim fajnym kumplem, ale jeżeli ten ksiądz zacznie iść razem z Chrystusem, nieść ze sobą Chrystusa, reprezentować Chrystusa, to zaczynają odbierać go jak zagrożenie. Dokładnie tak samo, jak zagrożeniem był Chrystus dla tych, którzy kiedyś chodzili razem z Nim na świecie i w końcu doprowadzili do Jego ukrzyżowania. I to jest nasze pierwsze, wielkie, największe bogactwo. Chrystus obecny w Eucharystii, Chrystus obecny we wszystkich tabernakulach świata, kaplice wieczystej adoracji. Właśnie na poprzedniej konferencji miałem okazję dzielić się wizjami polskiej mistyczki żyjącej w XIX wieku, Wandy Malczewskiej, i słowami, które wypowiadał do niej Jezus. Czym jest Eucharystia? Jakim wielkim, jakim skarbem jest? Ile może się zmienić w naszych domach, rodzinach, w naszym życiu, w naszej ojczyźnie, jeśli byśmy tylko rozpoznali ten wielki skarb, to wielkie bogactwo. Jest jeszcze jedno bogactwo, o którym trzeba powiedzieć, że tym wielkim bogactwem, które otrzymaliśmy od Boga jako ludzie wierzący, czyli ci, którzy wiele pozostawili ze względu na Boga, jest Maryja. Jesteśmy tutaj ze względu na nią. Jesteśmy tutaj z miłości do niej, do Maryi. Myślę, że każdy tutaj obecny doświadczył od niej nie jeden raz pomocy. Doświadczył wielu łask. I myślę, że nie trzeba przekonywać tych, których wiara jest prawdziwa i żywa, że potrzeba nam Maryi, że jej obecność w naszym życiu zmienia dosłownie wszystko. Nie musimy się bać, nie musimy być ludźmi lęku, którzy bez względu na to, co usłyszą w mass mediach, czy usłyszą drugiego człowieka, od razu wpadają w przerażenie, w panikę, zamykają się w domach i z nikim się nie kontaktuj, trzymaj dystans i tak dalej, bo zaraz cię coś trafi. Człowiek wiary, człowiek, który jest blisko Maryi, on nie ma w sobie takich lęków, bo wie, że jest przy nim matka, która go prowadzi, która podpowiada, co jest prawdziwym zagrożeniem, czego należy unikać, ale też, gdzie tego zagrożenia nie ma. Co należy robić, żeby dobrze spełniać swoje powołanie, jak dobrze przeżyć swoje życie. I też właśnie tej wspomnianej przeze mnie mistyczce, Wandzie Malczewskiej, Pan Jezus wiele mówił na temat Maryi, jakim jest wielkim skarbem dla nas, szczególnie dla Polaków, ponieważ naszemu narodowi Maryja została w sposób szczególny powierzona. Tutaj właśnie była czczona przez wieki, tutaj do dzisiaj odbiera chwałę i bez wątpienia też wiele jej zawdzięczamy. Chciałbym teraz przeczytać kilka fragmentów z jej wizji, które odnoszą się do Matki Bożej. I tak właśnie zapisała, iż w odpust Matki Bożej Szkaplerznej dokładnie 19 lipca 1874 roku coś takiego się wydarzyło. Przed sumą, kiedy kapłan umieszczał hostię świętą w monstrancji, widziałam tylko światło w czasie procesji. W tym świetle ukazał się Pan Jezus jako dziecina prześliczna ze szkaplerzem w ręku i usłyszałam głos w duszy. Oto herb matki mojej, a waszej królowej. Noście go z wiarą i ufnością. Odmawiajcie koronkę, proście o zwalczenie 7 grzechów głównych i otrzymanie 7 darów Ducha Świętego. Pan Jezus nie tylko daje nam Matkę Maryję, zapewnia o jej obecność w stawiennictwie, ale daje także bardzo konkretne zadania. Maryja nie może być kimś, kogo przezywasz tylko i wyłącznie, kiedy ci trudno, kiedy ci źle, kiedy czegoś chcesz, ale też masz bardzo konkretne zadania. Nawracać się, zwalczać to, co jest złem w twoim życiu, modlić się, dawać świadectwo o tym, że należysz do niej. Jezus mówił, noście herb Matki mojej, w tym przypadku szkaplerz, ale chociażby medalik, nie wstydzić się tego. Dalej, odmawiajcie koronkę, odmawiajcie różaniec, proście o zwalczanie 7 grzechów głównych i otrzymanie 7 darów Ducha Świętego. Czy tak naprawdę intencjonalnie modlimy się w tej intencji? Czy zdarza nam się o to prosić? Dobrze byłoby raz dziennie odmówić w tej intencji choćby 10 różańca o zwalczenie 7 grzechów głównych, bo one dotyczą każdego z nas. Jeżeli uważasz, że jakiś grzech z tego ciebie nie dotyczy, no to super, ale no może jednak dotyczy, tylko jeszcze sobie tego nie uświadamiasz i gdzieś tam łudzisz się, że jesteś wyjątkowy. A jeżeli rzeczywiście mówisz to szczerze i prawdziwie, to być może jest to znak wielkiej łaski, którą otrzymałeś od Maryi, że jesteś pokorny i codziennie prosisz ją o pomoc. Wtedy jak najbardziej możliwe jest zwalczenie tych grzechów głównych, bo obiecuje to sam Chrystus. I modlić się o otrzymanie 7 darów Ducha Świętego. Jakie inne byłoby nasze życie, gdybyśmy regularnie modlili się o dary Ducha Świętego? Tego, czego nam często brakuje, to wszystko zawiera się w tych darach. I dalej Wanda Malczewska pisze, przed samym podniesieniem był Pan Jezus w dużej postaci tak samo ubrany jak na wotywie i Matka Boska po lewej ręce. Przed samą komunią usłyszałam głos, dlaczego tak słaba jest wasza ufność? Pamiętajcie, że Maryja, Matka moja, wszystko wyjednać wam może. Ja chcę, żebyś nic nie taiła przed swoim przewodnikiem. Pamiętajcie, że Matka Maryja wszystko wyjednać wam może. Wiele lat chodziłem na pierwsze pielgrzymki, chyba z 19 razy do tej pory. I dla mnie to są bardzo ważne miejsca, sanktuaria Maryjne. Tak byłem wychowany przez swoich rodziców, którzy zawsze byli ludźmi wiary, czcili Matkę Bożą. I wiem, że Matka Boża może nam wszystko wyjednać. Że u niej, pod jej stopami, znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Potrzeba cierpliwości, pokory, prawdziwego synowskiego zawierzenia, że ona nas prowadzi. Wyjedna nam wszystko, co jest potrzebne i konieczne dla naszego zbawienia. Ale trzeba w to wierzyć. Jezus mówi, dlaczego tak słaba jest wasza ufność? A według naszej wiary jest nam dawane. Pamiętajmy o tym. I dalej Wanda pisze, po błogosławieństwie monstrancją widzenie zniknęło. I w innym czasie znowu wspomina. W czasie mszy świętej, odprawionej o pocieszenie w troskach rodziny, Pan Jezus pokazał się z krzyżem i wyrzekł te słowa. Patrzcie na krzyż i pójdźcie chętnie śladem Jego, a traficie do mnie w krzyżu pociecha i odkupienie. Żeby umieć przyjąć krzyż w swoim życiu i patrzeć odważnie na krzyż, nie traktować go jako zagrożenie, ale pewien kierunek, jako znak zwycięstwa nad złem, które także nas dotyka, to naprawdę trzeba być blisko Maryi. Przecież ona stała pod krzyżem, nie uciekła spod krzyża. Wpatrywała się w krzyż z wyrzutem? Nie. Z ufnością, z wiarą widziała w tym znak Bożej miłości do ludzi i zwycięstwo miłości nad przemocą, śmiercią, nad grzechem. Wielu ludzi ucieka przed krzyżem i robią sobie wielką krzywdę. A przecież krzyż jest obecny w życiu każdego z nas. Postaraj się zaprzyjaźnić z Marią, a zaczniesz inaczej patrzeć na krzyż, który jest obecny w twoim życiu. W 1873 roku, 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, sama Matka Boża zwróciła się do służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej i powiedziała: uroczystość dzisiejsza nie za długo stanie się świętem narodowym dla was, Polaków, bo w tym dniu odniesiecie świetne zwycięstwo nad wrogiem dążącym do zagłady waszej. I w tym momencie Maryja przepowiedziała ten cud, który później historia nazwała cudem nad Wisłą. To święto powinniście obchodzić ze szczególną okazałością. Moją stolicę na Jasnej Górze powinniście otaczać szczególniejszą opieką i przypominać sobie dobrodziejstwa, jakie od Boga za moją przyczyną tam odebraliście i jeszcze odbierać będziecie. Jeżeli się świętej wierze katolickiej, cnotom chrześcijańskim i prawdziwej miłości ojczyzny opartej na jedności i braterstwie wszystkich klas narodu nie sprzeniewierzyć. Maria obiecuje, że są szczególne miejsca łaski. Myślę, że bez wątpienia jest to tutaj obecna świątynia Niepokalanów, ale też właśnie Jasna Góra. Tam otrzymywaliśmy jako naród szczególne łaski i będziemy te łaski otrzymywać, ale obietnica jest warunkowa. Jeśli nie będziemy się sprzeniewierzać świętej wierze katolickiej, cnotom chrześcijańskim, prawdziwej miłości ojczyzny, opartej na jedności i braterstwie wszystkich klas narodu. Czy się temu nie sprzeniewierzamy? Jak wygląda obecnie sytuacja naszych rodaków? Myślę, że tutaj nie trzeba wielkiej wyobraźni i wielkiego zmysłu obserwacji, aby mieć poważne wątpliwości, czy jako naród nie odchodzimy od Pana Boga. Nie można też popadać w czarnowictwo, bo dobro jest. Może go nie widać. Ono nie krzyczy na ulicach, jak te kobiety, które kilka miesięcy temu wychodziły i wykrzykiwały bluźniercze słowa przeciwko Kościołowi, Bogu, wierze, rodzinie, kobietom, matkom, życiu. To widać, oczywiście, to media nagłaśniały. Ale tego dobra, które jest obecne, ciche, ukryte, pokorne, pracowite, oddane Bogu, nikt nie nagłośni, ale ono jest. Ale jednak takich ludzi jest coraz mniej, szczególnie w młodym pokoleniu, o które w sposób szczególny trzeba się lękać i troszczyć. I to sprzeniewierzanie się, szczególnie wierze katolickiej, jest coraz bardziej wyraźne. Coraz większa ilość ludzi w Polsce przestaje praktykować, regularnie się spowiadać, przyjmować komunię świętą, godnie modlić się w domach. Coraz więcej rozwodów w rodzinach, które oczywiście też znikąd się nie biorą, jak właśnie przez zerwanie relacji z Bogiem. To wszystko napawa nas zmartwieniem. Na pewno przed naszym pokoleniem jest ciężka praca. Praca, którą należy po pierwsze wykonać na sobie samym, na kolanach, przed Bogiem, w kościołach, adorując Pana Jezusa, wynagradzając, ale też błagając właśnie Matkę Bożą o uzdrowienie Polaków. Naprawdę wiele możemy na kolanach, modląc się i oddając Matce Bożej to, co jest dla nas ważne. Gdy Matka Boża przestała mówić, pisze dalej Wanda Malczewska, ja, wpatrując się w jej święty obraz, zawołałam słowami świętego Anzelma: ratuj nas, o Matko Boga naszego, i miej nas w opiece swojej. Ty wiesz, jak wiele potrzeba nam pomocy twojej. Tobie się oddajemy i twojemu staraniu się poświęcamy, abyśmy nie zginęli. O Maryjo, twoja jest to sprawa, ty masz nas zbawić. A ja dodam, wróć nam wolność i utrzymaj ten kraj przy życiu chrześcijańskim, bo Tyś jest Twoim królestwem. I jeszcze ostatnie z tych wyjątków dotyczących Matki Bożej. Pan Jezus mówi do Wandy w 1873 roku: zatknąłem pośród was krzyż jako godło wiary, triumfu, chwały. Dałem wam matkę moją za opiekunkę. Czegóż się boicie? Czemu tak słaba wasza ufność? Po raz kolejny pyta Jezus. Matka, nasza opiekunka, ta, która się nami opiekuje, troszczy cały czas, której nasze problemy, troski są wciąż ważne i bliskie. Ona tylko potrzebuje być wzywane. I podaje konkretny sposób, różaniec. To jest właśnie ten klucz, telefon, modlitwa do Maryi, która uderza prosto w jej serce. Jeżeli jest godnie odmawiana z wiarą, może dokonać wszystkiego. I Maryja to jest nasz największy skarb, dosłownie skarb narodowy. Sanktuaria, tak jak Niepokalanów, jak Jasna Góra i wiele jeszcze innych. Nasza pobożność i miłość do Matki Bożej, zaufanie, które do Maryi zachowała wiara katolicka, co odrzucili protestanci. I myślę, że w tym wszystkim właśnie musimy wciąż pamiętać o tym, co mówi Maryja. Zaufajcie mojemu niepokalanemu sercu. Wynagradzajcie mojemu niepokalanemu sercu. Wypełniajcie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Odmawiajcie różaniec. A w waszym narodzie dokona się wszystko to, co jest potrzebne, abyście żyli jako ludzie wolni. Aby przywrócona wam została wasza godność. Aby rodziny były szczęśliwe, aby były powołania kapłańskie, święte powołania kapłańskie. Nie bez powodu Jezus obiecał Polakom, że właśnie z tego kraju wyjdzie iskra, która przygotuje świat na jego ostateczne przyjście. Ale jest to sprawa warunkowa, sprawa, która została uzależniona od naszego trwania przy Bogu i wiernego wypełniania Jego woli. I z jednej strony to jest zobowiązanie, które otrzymaliśmy wraz z tym darem, darem naszej miłości do Maryi, a z drugiej strony, jak każdym darem, trzeba się nim umieć dzielić, nie zachowywać go dla siebie, a już za żadne skarby nie traktować go jako czegoś, co świadczy o naszej wyjątkowości, bo z Bożej łaski to otrzymaliśmy, bez żadnych naszych zasług, a niestety często przy naszych licznych niewiernościach. I w sposób szczególny trzeba myśleć o tych, którzy są najbliżej nas, mieszkańcach Europy. Bardzo łatwo nam przychodzi ocenianie tych mocarstw, które są najbliżej nas, Niemiec, Rosji, i mówić, że to jest nasze wielkie zagrożenie, że wciąż oni wpływają na nasze życie, że niszczą to, co jest dla nas ważne, święte. Krzywo patrzymy na ateizm, odrzucenie Boga w Rosji, na to, co dzieje się na terenie Niemiec, w jakiej pogardzie jest tam wiara katolicka, Bóg. I nie możemy na tym poprzestać. Tutaj potrzeba, żebyśmy się modlili za te kraje nam najbliższe. Nie tylko za cały świat, ale konkretnie właśnie za te dwa kraje, które rzeczywiście mają wielki wpływ na nas, które decydują o tym, co teraz się dzieje, o tych licznych podziałach między Polakami. No niestety taka jest prawda. Żeby to wszystko ustało, zostało uzdrowione, potrzeba oddawać mieszkańców Rosji, Niemiec pod opiekę Matki Bożej, umieszczać ich w jej niepokalanym sercu. Matka Boża zwraca się i do Niemców. Moje kochane, drogie niemieckie dzieci, przyjdźcie do mnie. Czekam na was, kocham was, pragnę was w niebie. I to samo mówi do mieszkańców Rosji. Moi kochani mieszkańcy Rosji, Rosjanie, drogie dzieci, dziateczki, zapraszam was, zaufajcie mi, przyjmijcie mnie. Szczególnie w tajemnicy mojego niepokalanego poczęcia, którą odrzucają prawosławni. Matka Boża pragnie i im udzielić błogosławieństwa, przywrócić wolność, wznowić wiarę, ale trzeba to wyjednywać. I to jest nasze zadanie. Stąd właśnie ma wyjść ta iskra. Stąd, z Polski, iskra modlitwy. Iskra zawierzenia świata, szczególnie wielkich mocarstw, od których zależą przyszłe losy świata, ale także teraźniejsze nas samych, naszego narodu. Trzeba ich zawierzać Maryi, zawierzać w modlitwie różańcowej, zawierzać w adoracji Najświętszego Sakramentu. Skarby są po to, żeby się nimi dzielić. Nie zachowywać dla samych siebie, nie zakopywać ich. Jeśli ktoś w sercu poczuł właśnie takie wezwanie, takie pragnienie, aby te dwie sprawy szczególnie omadlać, nawrócenia naszych sąsiadów, Rosji, Niemiec, niech to podejmie. Niech to podejmie i bez wątpienia zasłuży na tą obietnicę, o której mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii wiecznego królowania razem z Nim w niebie. Amen.